Niezmiernie się raduję, drodzy bracia i siostry, że Pan zdarzył taką okazję, że możemy być wśród Was. Przynosimy pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Nierodzimiu, tego zboru, do którego należał brat Józef Mrozek senior. I tak się to złożyło, że my w tej chwili pod koniec naszego życia zakotwiczyliśmy tam. Bracia i siostry wiedzieli o tym, że będziemy wśród Was i prosili, żeby Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa pozdrowić.
Dziękujemy.
Bracia i siostry, ja chciałbym dzisiaj czytać nietypowy fragment Słowa Bożego. Otwórzmy początek Nowego Testamentu. Nowy Testament otwórzmy i będziemy czytać kilka pierwszych wierszy. Będziemy czytać pierwszych pięć wierszy pierwszego rozdziału Ewangelii według Mateusza. Czytamy w imieniu Pana Jezusa. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. Co też ten brat przygotował na dzisiejszy dzień? Muszę Wam powiedzieć, że przed 60 laty, kiedy zacząłem chodzić do zboru, było to jeszcze w Jaworznie. Sławek dobrze zna ten zbór. Dali mi Nowy Testament i powiedzieli, że mam czytać. A miałem wtedy 14-15 lat i kilka razy zaczynałem Nowy Testament. A ten zrodził tego, a ten zrodził tego. Nowy Testament, taka wspaniała Boża Księga, ten zrodził tego, ten zrodził tego. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Wiecie, bracia i siostry, póki Duch Święty nie pokieruje naszymi oczami i nie oświeci umysłu naszego serca, nic nie rozumiemy ze Słowa Bożego. Muszę Wam szczerze wyznać. Dopiero kiedy Pan Bóg otworzył moje oczy, było to 57 lat temu w Chorzowie, wtedy cokolwiek otworzyłem ze Słowa Bożego, rozumiałem to. Przed tym nie rozumiałem, a teraz zacząłem wszystko rozumieć. Bracia i siostry, dlaczego przeczytałem ten fragment Słowa Bożego? Bo zawiera ogromną ilość Bożej prawdy, która jest zawarta w Słowie Bożym. Ewangelia Mateusza, która rozpoczyna kanon Nowego Testamentu, zaczyna się od rodowodu Pana Jezusa. Ktoś może powiedzieć, a po co to komu potrzebne? O, potrzebne. Dlatego, że dzisiaj, kiedy trzeba udowodnić zarówno królewskie pochodzenie Pana Jezusa z Dawida, jak i żydowskie pochodzenie z Abrahama, byłoby to ciężko. Wiecie dlaczego? Dlatego, że 40 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa świątynia w Jeruzalem, w której były przechowywane wszystkie zachowane spisy rodowodowe królów, kapłanów, patriarchów, wszystko poszło z dymem. Spłonęło. Pan Jezus zresztą to zapowiedział na kilka godzin przed swoją śmiercią, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamień. I Mateusz, który został powołany na apostoła, a to był celnik, człowiek oblatany nie tylko w obliczeniach, ale w przepisach rzymskich, to był człowiek, który, jak to mówimy dzisiaj, celnik, ale to nie jest dokładnie tak, bo on był poborcą podatkowym. Moglibyśmy powiedzieć, że on był urzędnikiem urzędu skarbowego. O, tak to powinno dzisiaj odpowiadać to powołanie ziemskie Mateusza. W pewnym momencie Pan Jezus w Galilei zwraca się do Mateusza, który siedział na tle, a więc zbierał podatki na korzyść okupanta. W tym czasie Rzymianie byli krajem, który okupował Palestynę. A więc Mateusz zbierał wszystkie podatki, które się należały Rzymowi. Dlatego, że Rzym, który podbijał poszczególne kraje, zbierał oczywiście z tych krajów spore środki na utrzymanie armii, dworu, no i oczywiście wielu innych rzeczy w tym żelaznym imperium rzymskim. No i ktoś może zadać pytanie, no w takim razie, po co to wszystko było potrzebne? No, warto przy okazji wspomnieć, że Ewangelia Mateusza, która jest na pograniczu kanonu Starego i Nowego Testamentu, znajduje się w środku dziejów. I warto przy okazji wspomnieć, że Biblia hebrajska, to znaczy Biblia Pana Jezusa, którą Pan Jezus czytał, cytował, Biblia apostoła Pawła, Biblia apostołów. To nie był Nowy Testament, jeszcze Nowego Testamentu w tym czasie nie było. A więc wszyscy korzystali ze Starego Testamentu. Stary Testament oczywiście był troszkę inaczej skomponowany niż nasza Biblia w kanonie chrześcijańskim. Stary Testament składa się, bracia, którzy chodzili do szkoły biblijnej, dobrze wiedzą, z czterech wielkich części. Pierwsza część to było pięć ksiąg mojżeszowych, to był zakon Mojżesza. A potem, zaraz za zakonem Mojżesza, byli prorocy. Przypominamy sobie, jak Pan Jezus to przytacza uczniom swoim, z którymi idzie razem do Emaus w dniu zmartwychwstania. O mnie mówił zakon, o mnie mówili prorocy i o mnie mówiły pisma. A więc kanon Starego Testamentu ułożony przez Żydów inaczej wygląda. Najpierw był zakon, no w naszej Biblii też jest na początku zakon, ale potem byli prorocy. I prorocy to były księgi, które dzisiaj w naszym kanonie chrześcijańskim należą najpierw do ksiąg historycznych, a więc księga Jozuego, sędziów, dwie księgi Samuelowe i dwie księgi królewskie. To byli prorocy pierwsi. Dlaczego prorocy? Dlatego, że w tych księgach pojawili się prorocy, tylko że nie pozostawili po sobie żadnej spuścizny literackiej, tak jak to zrobił Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, czy 12 małych proroków od Ozeasza aż do Malachiasza. A więc najpierw byli ci wcześniejsi prorocy. Tam byli tacy prorocy jak Micheasz, Achiasz, no a potem oczywiście ta bardzo ważna, wielka gama Bożych proroków jak Eliasz i Elizeusz. Ale byli tacy prorocy za czasów Dawida, Gad i Natan. Na przykład Natan przepowiedział Dawidowi, że jak jego synowie będą wierni Bogu, to potomkowie Dawida będą na wieki zasiadać na tronie Dawidowym w Jeruzalem. I to byli prorocy, pierwsza grupa proroków. A potem byli ci prorocy późniejsi. A więc do tych proroków późniejszych należało trzech wielkich proroków. Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel. Daniel nie należał do proroków w czasach Starego Testamentu, dlatego że Żydzi zaliczali Daniela do Bożych mędrców. Dopiero Pan Jezus Chrystus wywindował, jeśli byśmy tak mogli powiedzieć, Daniela do grona czterech wielkich proroków. Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. No a potem na samym końcu tego zestawu ksiąg prorockich byli mali prorocy od Ozeasza do Malachiasza i jak wiemy było ich 12. I to była druga grupa ksiąg Starego Testamentu, a więc zakon, a potem byli prorocy, a potem była cała masa pozostałych ksiąg, wszystkich ksiąg oczywiście w Starym Testamencie było 24. My wiemy, że w naszej Biblii chrześcijańskiej ksiąg Starego Testamentu jest więcej, jest 39. Dlatego, że dwie księgi Samuelowe stanowiły w Starym Testamencie jedną księgę. Dwie księgi królewskie też stanowiły jedną księgę. Księga Ezdrasza i Nehemiasza też stanowiły jedną księgę w kanonie Starego Testamentu. I tak do tych pism należały oczywiście psalmy, jako największa księga, księga przypowieści, księga kaznodziei Salomona, pieśni nad pieśniami, księga Joba. No i na samym końcu kanonu hebrajskiego w Starym Testamencie była księga Kronik, która też była w jednym z wojów. Dopiero w Septuagincie doczekała się podziału na księgę pierwszą Kronik i drugą księgę Kronik. A więc gdybyśmy mieli w tej chwili Biblię hebrajską, to Stary Testament kończyłby się księgą Kronik, a Nowy Testament zaczynałby się księgą Kronik, tylko w Nowym Testamencie. I wtedy to ma sens. Dlatego, że w księgach Kronik opisane są genealogie, rodowody wszystkich patriarchów, Abrahama, Izaaka, Jakuba, potomków Jakuba, wszystkich 12 jego synów, a więc poszczególnych patriarchów, którzy byli naczelnikami rodów izraelskich, a jak wiemy, rodów izraelskich było 12, od Rubena do Benjamina. I to wszystko było opisane w Księdze Kronik. I również były opisane, jak wygląda rodowód kapłański i arcykapłański i rodowody lewitów. A kiedy wszystko spłonęło wraz ze świątynią, zostało tylko to, co znalazło się w księgach Kronik i to, co znalazło się w Ewangelii według Mateusza. Dzisiaj bez najmniejszego kłopotu można udowodnić, że Pan Jezus był królem, bo narodził się z rodu królewskiego i to podwójnie, zarówno matka, jak i opiekun Pana Jezusa, Józef, byli potomkami Dawida tylko przez innych synów. Maria przez Salomona, a Józef przez kolejnego syna Dawidowego, który nie zasiadał na tronie, Natana. No i teraz, gdybyśmy tak przyjrzeli się tej pierwszej części Ewangelii Mateusza, to zauważymy, że cały rodowód Pana Jezusa jest bardzo skrupulatnie tutaj umieszczony. I kiedy przyjdzie dzień, że Żydzi się nawrócą, to nie tylko będą studiować Księgę Kronik, ale będą studiować Ewangelię Mateusza, bo to jest Ewangelia Królestwa. To jest ciekawa Ewangelia. I właśnie dlatego, że ona jest ciekawa, chciałem kilkadziesiąt słów powiedzieć na temat tej Ewangelii. Wiersz pierwszy to jest wiersz, który jest wierszem kluczowym. Nie tylko pierwszego rozdziału, ale całej Ewangelii. A więc tu jest powiedziane o rodowodzie, z tego wniosek, że Pan Jezus był człowiekiem. W Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus jest przedstawiony jako Boży Syn, Bóg nie ma rodowodu, bo Bóg jest od wieków na wieki. Ale kiedy Pan Jezus jest przedstawiony przez Mateusza jako król, przez Marka jako sługę, Marek przedstawia Pana Jezusa jako sługę, a Łukasz przedstawia jako doskonałego człowieka, właśnie rodowód Pana Jezusa jest niesłychanie potrzebny, bo jest to dowód na Jego mesjaniczne posłannictwo. A to jest niesłychanie istotne. No i teraz chciałbym zwrócić uwagę na wiersz pierwszy. Jest tu opisany rodowód. Kogo? Rodowód Jezusa Chrystusa. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego i syna Abrahamowego. Dlaczego to jest ważne? Tu w wierszu pierwszym Mateusz zaznaczył, jaki będzie podział tej Ewangelii. Jaka będzie treść tej Ewangelii. Najpierw Mateusz zajmuje się opisem pochodzenia Pana Jezusa. Mianowicie on ma ziemskie pochodzenie. Ma ziemskich przodków. Dlatego, że Pan Jezus, będąc Bogiem, przyjął na siebie ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Człowiekiem, który miał swoich przodków, który miał swoich poprzedników. I tu jest powiedziane tak, że to jest rodowód syna Dawidowego. Pierwsza część Ewangelii Mateusza jest poświęcona Panu Jezusowi Chrystusowi jako królowi. I dlatego pierwsze pytanie w Nowym Testamencie, jakie zostaje zadane, gdzie jest narodzony król żydowski? I w pierwszych 12 rozdziałach Mateusz opisuje Pana Jezusa Chrystusa jako króla. A więc w pierwszym rozdziale jest rodowód króla. W drugim rozdziale jest narodzenie króla. W trzecim rozdziale jest powiedziane, co się dzieje z Panem Jezusem Chrystusem, gdy przyszedł do Jana Chrzciciela i jako człowiek został ochrzczony. Oczywiście Pan Jezus jako Bóg nie potrzebował być ochrzczony, dlatego że chrzest Jana był chrztem na upamiętanie grzechów, a Pan Jezus był bezgrzeszny. Pan Jezus był absolutnie doskonały. Pan Jezus nie potrzebował być ochrzczony. Ale ponieważ miał iść w ślady grzesznego człowieka i na końcu swojego ziemskiego życia, na swoje bezgrzeszne ciało, musiał przyjąć grzech człowieka. Dlatego musiało się to zacząć w wodach Jordanu. A więc w trzecim rozdziale jest chrzest króla, w czwartym rozdziale jest pokuszenie króla, a potem w piątym, szóstym i siódmym rozdziale jest konstytucja króla, czyli kazanie na górze. A potem w rozdziale ósmym i dziewiątym jest opisany zestaw wszystkich cudów, które Pan Jezus Chrystus wykonywał w pierwszej części swojej publicznej działalności. Mianowicie 10 cudów jest opisanych w rozdziałach ósmym i dziewiątym. Czyli Pan Jezus jest Bogiem, który ma moc w słowie, a później to udowadnia w czynie w rozdziale ósmym i dziewiątym. A potem rozdział dziesiąty to jest szczególny rozdział, w którym Pan Jezus uczniów swoich wysyła do poszczególnych miast, miasteczek, osad, osiedli Judei, Samarii, Galilei, dlatego że Pan Jezus ma raptem 3 lata swojej publicznej działalności i musi się pośpieszyć, bo poselstwo Królestwa musi być zaniesione. Najpierw to poselstwo wygłosił na pustyni judzkiej Jan Chrzciciel. To był ostatni prorok Starego Testamentu i mówi: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Te same słowa, rozdział później, powtarza Pan Jezus Chrystus, kiedy rozpoczyna swoją publiczną działalność. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem Królestwo Niebios się przybliżyło. Jak to się przybliżyło? Król przyszedł. Król przyszedł. No i potem Pan Jezus uczniom swoim w 10 rozdziale powiada: idźcie i zanieście tą wiadomość aż po krańce Izraela, że król przyszedł. Aby nikt z ludzi nie miał wymówki, że Mesjasz został odrzucony i Żydzi nie wiedzieli o tym, że to jest król. Przyszedł Mesjasz, przyszedł król, ale to nie było oczekiwanie Izraela. Izrael czekał na innego Mesjasza. Wiecie, na jakiego Mesjasza? Takiego, jakiego przedstawia Izajasz w 63 rozdziale swojej księgi. To jest waleczny mąż, który idzie rozprawić się ze swoimi wrogami. A ten Mesjasz przyszedł i wzywa do upamiętania. A więc to nie jest Mesjasz, który wypędzi znienawidzonych Rzymian z okupowanego kraju, ale to jest Mesjasz, który wzywa do wiary, do upamiętania. Przypominamy sobie, gdzieś to było tam daleko w Galilei, Pan Jezus był w domu, tłumy oblegały go, no bo przecież Pan Jezus uzdrawiał, a tam, gdzie były uzdrowienia, tam się ludzie chorzy cisnęli, bo nie potrzebują zdrowi lekarza. Nasza pani doktor medycyny będzie dobrze o tym wiedzieć, tylko ci, co się źle mają, prawda? Dlatego ludzie się pchali. No a przyszli tacy 4 przyjaciele i przynieśli sparaliżowanego swojego kolegę. No ale jak się dopchać do środka, jak jest zatkane do ostatniej osoby. Co zrobić? No dzisiaj to by było kiepsko. Ale w tamtych czasach, gdzie była płaska gliniana polepa, wystarczyło dobrze łokciem uderzyć i zrobiła się dziura. Tą trzcinę można było rozchylić i spuścić tą matę z tym biednym, sparaliżowanym przyjacielem. I Pan Jezus Chrystus do niego się odzywa. Wstań i idź. Tak? Odpuszczone są Twoje grzechy. To myśmy po to go przynieśli? Tak, po to. Po to. To nie ten Mesjasz, na którego czekali. I dlatego powiedzieli, my nie mamy króla. To te poglądy, jakie zostały wytworzone przez przywódców Izraela, mijały się z tą osobą, która mówi, ja jestem cichy i pokornego serca. Amen. To nie ten Mesjasz, to nie ten król. Dawid rozpoczął wojnę z kim? Z Goliatem, a potem pokonał wszystkich swoich wrogów, a ten przychodzi i przebacza grzechy. To nie to. A więc w 10 rozdziale Pan Jezus posyła swoich uczniów. W 11 rozdziale zaczyna się opozycja. A w 12 rozdziale jest wyraźne odrzucenie Mesjasza przez przywódców Izraela. Wiecie, co powiedzieli? On uzdrawia, on wypędza demony przez księcia demonów. Czyli Mesjaszowi przypisali demoniczne pochodzenie. Bracia i siostry, to było straszne. I Pan Jezus powiada, że taki grzech będzie trudno wybaczalny. I tak jest do 12 rozdziału. I teraz w 13 rozdziale następuje zwrot. Pan Jezus w 13 rozdziale wygłasza 7 podobieństw o królestwie, a więc wygłasza takie podobieństwa, które mają wytłumaczyć ludziom, co się stanie z królestwem, które zostało przez Żydów odrzucone. To królestwo przyjmie zupełnie inny obrót, inną formę. To królestwo będzie w sercach ludzkich. I jeszcze na razie tron Dawida nie będzie zajęty, dlatego że syn Dawidowy został odrzucony. I teraz proszę zauważyć, że pierwszy wiersz nie kończy się na rodowodzie syna Dawidowego, ale jest tu powiedziane, że on jest synem Abrahamowym. A więc z chwilą, kiedy Pan Jezus jako Mesjasz, jako król został odrzucony, oznajmuje, że on zmienia program całego jego mesjanicznego powołania. Mianowicie on przyszedł, aby złożyć swoje życie za grzesznych ludzi. Dlatego tu jest powiedziane, że on będzie synem Abrahamowym. My wszyscy wiemy, jak to było synem Abrahamowym. Pamiętamy? Pan Bóg powiedział do Abrahama, jeszcze mieszkał w Berszebie, weź twojego syna i pójdziesz daleko, ponad 88 kilometrów. Pójdziesz w pobliże Jeruzalemu, jeszcze wtedy nie było Jeruzalemu, tylko było Jebus, pierwotna nazwa stolicy państwa izraelskiego, i ofiarujesz swojego syna na górze, którą ci wskaże. I tam tego syna poszedł ofiarować. Oczywiście Pan Bóg nie chciał, żeby został zabity jedyny syn obietnicy, na którego czekał 25 lat Abraham. I dlatego Pan Bóg pokazał Abrahamowi baranka, który został uwikłany w cierniu i tego baranka złożył. A więc na miejsce Izaaka został złożony baranek. I to jest właśnie obraz syna Abrahamowego. Pan Jezus Chrystus jako Mesjasz, jako Król teraz będzie synem Abrahamowym. Złoży swoje życie w ofierze. Oczywiście Pan Bóg nie miał zastępstwa w postaci jakiegoś tam baranka, których w czasie Paschy było tysiące, a może dziesiątki tysięcy. Ale musiał być złożony Boży baranek, bo nie było innego wyjścia. I proszę zauważyć, że od 14 rozdziału Mateusz opisuje Pana Jezusa jako syna Abrahamowego. A 13 rozdział to jest takim punktem zwrotnym, aby wierzący ludzie zrozumieli, że nastąpiły zmiany w Bożym planie zbawienia. Pan Jezus Chrystus złoży swoje życie w ofierze. No ktoś może powiedzieć tak, no dobrze, a gdyby tak naród izraelski przyjął Pana Jezusa jako Mesjasza, to i tak by umarł. Dlatego, że baranek Boży był przewidziany do zabicia przed założeniem świata. Także to, co się stało z Żydami, nie zmieniło Bożych planów odnośnie śmierci Pana Jezusa, tylko odsunęło plany związane z Królestwem Izraelskim. I do dzisiejszego dnia w Izraelu jest prezydent, a nie król. Dlatego, że Ozeasz zapowiedział pod koniec 3 rozdziału swojej księgi, że przez długi czas synowie izraelscy nie będą mieli ani ofiar, ani świątyni, ani króla nie będą mieli. I miejsce dla króla zostało zarezerwowane aż do tego momentu, kiedy pojawi się król i jak mówi anioł Gabriel w 1 rozdziale Ewangelii według Łukasza, pojawi się Mesjasz, syn Dawidowy i rozpocznie panowanie, a jego panowaniu nie będzie końca. No, to mamy omówiony 1 wiersz. Ja nie będę zwracał uwagę tu na wiele różnych rzeczy, dlatego że cały rodowód Pana Jezusa Chrystusa jest rodowodem Bożej łaski. Wszystko się tu zmienia. Mianowicie, to co było w czasach patriarchów zasadą, mianowicie pierworodny syn był dziedzicem, spadkobiercą nie tylko dziedzictwa po swoim ojcu, ale także kapłaństwa i obietnicy mesjanicznej. Ale wszystko się tu zmienia. Mianowicie Pan Bóg powiada do Abrahama, no tak, ty masz pierwszego syna. Tyś to sam wykombinował. Próbowałeś mi pomóc, a Pan Bóg pomocy z ludzkiej strony nie potrzebuje. Dlatego 10 lat później urodził się syn obietnicy, Izaak. I całe błogosławieństwo Boże, które spoczywało na Abrahamie, zostało przeniesione nie na Izmaela, ale na Izaaka. I ta zasada zamiany będzie występować bardzo często tutaj, w tym rodowodzie Pana Jezusa Chrystusa. Abraham był ojcem Izaaka, czyli nie Izmaela, ale Izaaka. Dalej, Izaak jest ojcem nie Ezawa, ale Jakuba. Następuje zamiana. Wprawdzie Ezau był pierworodny, urodził się tam kilka minut wcześniej, bo to byli bliźniacy, jak wiemy, ale całe błogosławieństwo, pomimo wszelkiego rodzaju różnych problemów, których sobie nabawił Jakub sam w ciągu swojego życia, to jednak i tak Boża suwerenność sprawiła, że Jakub był spadkobiercą obietnicy mesjanicznej i otrzymał błogosławieństwo. I od tej pory jest naród izraelski, który jest narodem Abrahama, Izaaka i Jakuba. No tak, to mamy półtora wiersza. A teraz idźmy dalej. A Jakub był ojcem Judy oraz braci jego. O, Juda. Zmienia się coś? Zmienia się. Tu się wiele rzeczy zmienia. Na przykład Izrael jako pierworodny syn z powodu odrzucenia Mesjasza został odsunięty na boczny tor. Nie został wyrzucony, jak to niektórzy wierzą. Wyrzucony i to tak na dobre, ale został odsunięty na bok, na boczny tor, a na miejsce Izraela wchodzi oblubienica Pana Jezusa, czyli jego Kościół. A więc to też jest niesłychanie wielka zmiana. Oczywiście Izrael tego nie chce wziąć to sobie do serca, bo myślą, że Kościół to jest jakaś odstępna sekta, która wypłynęła z narodu izraelskiego. I dobrze, że Kościół sobie poszedł swoimi drogami, bo ten Kościół jest niedobry. On wierzy w Jehoszuę HaMashiacha, a my w niego od 2000 lat nie wierzymy. No tak, można by na wiele rzeczy tutaj jeszcze zwrócić uwagę. Ale teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że Mateusz w tym rodowodzie cytuje Judę, a to jest czwarty syn Jakuba. Przypominamy sobie w 49 rozdziale Księgi Genezis, kiedy Jakub pojechał do swojego syna Józefa wraz ze swoją rodziną liczącą 70 osób i kiedy odchodził do wieczności, na łożu choroby kazał zawołać wszystkich swoich synów. Po kolei 12 synów. Przedostatnim był Józef, a ostatnim, jak wiemy, Benjamin. No i oczywiście podchodzą ci, którzy są najstarsi, bo to są dziedzice spadku patriarchalnego. Podchodzi Ruben, bardzo tak sztywno ustawiony i czeka na wszystkie części Bożego błogosławieństwa, które ma ojciec dla pierworodnego. A Jakub powie: nie. Nie. A chcesz wiedzieć dlaczego? Spłyniesz jak woda. Dlaczego? No bo w 35 rozdziale Księgi Genezis jest napisane, że Ruben wszedł na niewłaściwe posłanie i zbezcześcił łoże swojego ojca. Został pozbawiony pierworodztwa. Możesz odejść. Spłyniesz jak woda. No więc następni. No i idą dwaj bracia, bo oni zawsze chodzili razem. Symeon i Lewi idą. No, jeśli Jakub pozbawił dziedzictwa izraelskiego Rubena, no to teraz na nas kolej. A wiecie dlaczego? Bo w 34 rozdziale księgi Genezis jest napisane, że kiedy mieszkaliśmy w Sychem, to wy wymordowaliście wszystkich mieszkańców Sychem, chociaż wam nic nie zaszkodzi. Jesteście mężami krwi. Nie ma was! A więc z niczym odszedł Ruben, z niczym odeszli Symeon i Lewi, no i teraz oczywiście czwarty. Czwarty dumny przychodzi i powiada, no jak ci trzej odpadli, to ja może coś wskuram. Tak, wskurasz, ale dzięki Bożej łasce. A chcesz wiedzieć czemu? Chcesz wiedzieć czemu? Ja nie będę tych miejsc Słowa Bożego otwierał, bo moje kazanie by się przeciągnęło do popołudnia. Ale chciałbym zacytować 38 rozdział Księgi Genezis. Tam jest napisane, że Juda ożenił się z Kananejką, ale miał fajnych synów. Jeden z nich ożenił się z Tamar, ale źle się sprawował, no więc przedwcześnie zmarł. A drugi w ramach prawa lewiratu, czyli szwagrostwa, ożenił się z tą samą Tamar, ale też szybko umarł. No i został trzeci syn Szela. I Juda sobie myśli, no, jeśli ta kobieta jest taka pechowa, to trzeciego mojego syna nie wydam na przedwczesną śmierć. I nie dał Szeli tej podwójnej wdowie. A w międzyczasie zmarła jego żona. Żona Judy. No i on poszedł do swojego przyjaciela strzyc owce. I przy okazji tam zobaczył taką bardzo ponętną kobietę. A co chcesz w zamian? No a co masz? No mam pierścień. Mam laskę. Mam sznur. To były emblematy władzy królewskiej plemienia Judy. A więc to, co miał najważniejszego, to oddał. No, po pewnym czasie posyła swojego przyjaciela, idź, odbierz to wszystko, no bo ja nie mam nic. Ale nie ma tej kobiety, nie ma jej. I po jakimś czasie do Judy dochodzi wiadomość, że Tamar dopuściła się nierządu. No a w Starym Testamencie, jak wiemy, na podstawie ksiąg zakonu, dopuszczenie się nierządu było karane śmiercią, kamienowaniem. Wyprowadźcie tą Tamar na ukamienowanie. Dobrze. A kiedy ją prowadzą, ona powiada, tylko ja mam w ręku zastaw. Zapytajcie, czyje to jest. No, i poczęła i urodziła Faresa. Juda otrzymał prawo królestwa nie z powodu tego, że był czwarty i że był nieskalanie święty, sprawiedliwy i żyjący słusznie, tylko dlatego, że Boża łaska potrafi przykryć to, co grzeszne w naszym życiu. Bracia i siostry, rodowód Pana Jezusa Chrystusa to jest dowód na to, że Pan Jezus nie wstydzi się nas braćmi nazywać. No i teraz oczywiście w tym rodowodzie Pana Jezusa pojawią się cztery kobiety. Cztery kobiety. W tamtych czasach, kiedy kobieta nie liczyła się społecznie, to był tylko ogródek do rodzenia dzieci. Cztery kobiety dostały się do rodowodu Pana Jezusa. Pierwsza z nich opisana jest w wierszu trzecim. Tamar. Druga, Rahab. Trzecia, Rut. A czwarta, żona Dawida. Bracia i siostry, czy to coś nam mówi? Ja zaraz przeczytam dwa teksty Starego Testamentu i postaram się jak najszybciej skończyć. Bracia i siostry, rodowód Pana Jezusa obfituje w samych grzeszników. I to takich grzeszników, którzy zasługiwali na publiczne potępienie. Ja kiedyś studiowałem ten rodowód Pana Jezusa i myślę sobie, no, gdybym ja tutaj na ziemi, ja tego oczywiście nigdy nie będę robił, a gdybym miał robić drzewo genealogiczne mojej rodziny, to wiecie, co bym zrobił? Chciałbym, żeby w moim rodowodzie, w moim drzewie genealogicznym były największe i najszlachetniejsze istoty. Takie na przykład jak wojewoda wileński. Prawda? To by coś dumnie to brzmiało, bo Turkanik to jest po prostu zwykły człowiek. Ale wojewoda wileński to się liczy. Jakiś tam wielki generał. Jakiś tam wielki dowódca. O! To by było dobrze mieć kogoś w swoim rodowodzie. A Pan Jezus ma od jednego grzesznika do większego. A od tego większego do największego. Bo On się nie wstydzi nas braćmi nazywać. A więc w wierszu trzecim jest napisane: Juda zrodził z Tamar Faresa. Faresa. Fares to źle brzmiące imię, tak jak Judasz w Nowym Testamencie. Może nie aż taka konotacja, ale Fares źle się kojarzy. Wiecie dlaczego? Bo to jest nieślubne dziecko. I Juda miał dziedzica, który był nieślubnym dzieckiem. Otwórzmy 5 Mojżeszową, 23 rozdział. Bracia i siostry, ja tylko tak po łebkach te najważniejsze prawdy pozbieram, dlatego że rozdział 1 Ewangelii Mateusza można by omawiać cały tydzień. Ale szybciutko na dwa wiersze w 23 rozdziale 5 Mojżeszowej zwróćmy uwagę. Wiersze 3 i 4. 5 Mojżeszowa, wiersze 23 I 23 rozdział, wiersze 3 i 4. Nie może wejść do zgromadzenia pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również 10 pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. Nie tylko Fares, czyli pierwsza generacja, ale 10 generacji po kolei. 10. Czyli Tamar nie miała szans. Bracia i siostry, Ewangelia Mateusza mówi o tym, że czego nie był w stanie uczynić zakon z powodu upadków ludzkich. To zrobiła łaska. Łaska zrobiła to, że ja, który powinienem być na samym dnie otchłani piekielnej, zostałem zbawiony i jestem dzisiaj Bożym dzieckiem. To łaska Boża czyni. Niekoniecznie być Tamar. Niekoniecznie musimy być ludźmi, którzy żyją życiem, które można by oficjalnie potępić. Niekoniecznie trzeba być mordercą. Niekoniecznie trzeba być człowiekiem, który popełnia karygodne błędy, za które można pójść do więzienia i posiedzieć całe życie albo jeszcze dłużej. Wystarczy być grzesznikiem. Dlatego, że dekalog jest tak skonstruowany, że ma 10 przykazań. To jest taka drabina, po której próbujemy piąć się po szczeblach awansu społecznego. I można przejść przez 9 szczebli. Jak się 10 złamie, to spadniemy razem z tymi wszystkimi pozostałymi. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć. Słowo Boże nie mówi zapłatą za grzechy, tylko wystarczy popełnić jeden grzech. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli, na wszystkich ludzi śmierć przyszła, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. A więc nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie potrzeba być strasznym przestępcą. Nie potrzeba być Hitlerem czy Stalinem. Wystarczy po prostu nie wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i można pójść na wieczne potępienie. I dlatego rodowód Pana Jezusa mówi o tym, że Boża łaska sięga do ludzi, którzy nigdy by sobie nie mogli poradzić w życiu. Choćby nie wiadomo, jak sprawiedliwie i pobożnie żyli, dlatego że Boże usprawiedliwienie jest darowane dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus swoją sprawiedliwością przykrywa naszą niesprawiedliwość, naszą grzeszność i dzięki temu zbawienie jest darowane. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Może teraz, zanim przejdziemy do 4 wiersza, jeszcze zróbmy jedną odskocznię. Księga Rut. Księga Rut. To maleńka księga, która powstała w czasach sędziów. A okres sędziów to był okres, w którym ludzie żyli tak, jak im się podobało. Tak jak dzisiaj. Każdy robił to, co uważał za stosowne. Co tobie do tego? Ty pilnuj siebie. I czasy sędziów były straszne. To jest dołek odstępstwa od Boga. I w tych czasach których każdy robił to, co uważał za stosowne. Powstała taka przepiękna, idylliczna, sielankowa księga. Oczywiście, jak wiemy, rozpoczęło się od tego, że z Betlehemu, domu chleba, jeden z wielkich ludzi, Elimelech, który miał przepiękne imię, Bóg mój jest królem, dziękuję ślicznie, Bóg mój jest królem, Elimelech wraz ze swoją żoną i dwoma kochającymi się synami, wspaniała rodzina, opuszczają Betlehem, dom chleba i jadą do Moabu w poszukiwaniu chleba. Mieszkać w domu chleba i szukać chleba w Moabie. To oczywiście w świetle Starego Testamentu było odstępstwo. Odstępstwo odejścia od Boga. Bo Bóg był opiekunem. Bóg nie był ograniczony tylko do Kanaanu, ale Bóg miał swój lud, który miał pod szczególną swoją ochroną właśnie w ziemi, która płynęła mlekiem i miodem. I opuścili Betlejem i udali się do Moabu. Oczywiście za chwilę umarł Elimelech, a po nim umarli dwaj jego synowie, Machlon i Chelion. Co to oznacza? No, taka przedwczesna śmierć w Starym Testamencie zawsze była zapłatą za grzech. I biedna Noemi, zdruzgotana, sama. W czasach Starego Testamentu wdowa i sierota były pozbawione wszelkiej opieki społecznej. Ta biedna wdowa wybiera się z powrotem do Betlehem. Ale synowie powiedziały, że chcą z nią iść. Dobra kobieta, zżyły się z nią, postanowiły iść. No, jednej jakoś spróbowała wytłumaczyć, nie, zostań u siebie w domu. No i Orfa rzeczywiście została w domu, ale Rut powiedziała, pójdę z tobą. Gdziekolwiek ty pójdziesz, tam ja pójdę z tobą. I przyszły do Betlehemu na początku żniwa jęczmiennego. Pan darował swojemu ludowi chleb. I ta przepiękna sielankowa historia kończy się tym, że ta Rut Moabitka, która była z narodu, który był daleko od Boga i która była wdową, nie mającą żadnego zaopatrzenia społecznego, ta Rut Moabitka została małżonką jednego z najbogatszych właścicieli Betlehemu. I kiedy urodziła potomka, to okazało się, że to był pradziadek Dawida. Rut Moabitka. I tutaj ta przepiękna księga Rut opisuje Boże zmiłowanie nad wdową, która pobłądziła, i sierotą, i poganką, Moabitką, która nie miała żadnych szans, żeby wejść do zgromadzenia pańskiego. Pan Bóg okazuje swoją łaskę i ona dostaje się do rodowodu Pana Jezusa Chrystusa jako jedna z tych czterech kobiet. Tamar, jedynie ukamienować. Rahab? Wiecie, kto to była Rahab? Ona jest opisana w drugim rozdziale Księgi Jozuego. To jest jedyna kobieta, która uratowała się z całego Jerycha. Ale to była kobieta, która była nierządnicą. A ponieważ ukryła dwóch bożych szpiegów, Pan Bóg przez tych dwóch ludzi, Jozuego i Kaleba, zobowiązał się, że uratuje Rahab i całą jej rodzinę. I ona wyszła za mąż za jednego z książąt ludzkich, za Salmona. A więc ta Rahab, która powinna być potępiona, tak samo ukamienowana, okazała łaskę. Jej została okazana łaska. I teraz wracamy do końca Księgi Rut. Z czwartego rozdziału przeczytamy tylko kilka wierszy. Od 16 wiersza czytamy do końca. Czwarty rozdział Księgi Rut czytamy od 16 wiersza. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn, i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. A więc właśnie potomek Rut, Moabitki, był pradziadkiem Dawida. I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie przepisy zakonu. I proszę zauważyć, że w tej wspaniałej sielankowej księdze na samym końcu został umieszczony rodowód. Rodowód Dawida. Bracia i siostry, ja proszę was, przeczytajmy uważnie ten rodowód Dawida pod koniec czwartego rozdziału Księgi Rut. Wiersz 18. A tacy są potomkowie Peresa. Może dla wyjaśnienia. W Nowym Testamencie, w rodowodzie Pana Jezusa, jest użyte słowo Fares. Dlatego, że większość imion starotestamentowych i ponad 300 najważniejszych cytatów Starego Testamentu w Nowym Testamencie zostały zaczerpnięte z Septuaginty. To był przekład tekstu hebrajskiego na grecki, dokonany w II wieku przed Chrystusem w Aleksandrii dla wielkiej diaspory żydowskiej w północnym Egipcie, bo ta diaspora nie znała dobrze hebrajskiego, więc dla tej diaspory żydowskiej przetłumaczono Biblię Starego Testamentu hebrajską na język grecki i ta Biblia nosiła nazwę Septuaginta, czyli tłumaczenie 70. I w tej Septuagincie są troszeczkę zmienione imiona, a cytaty w Nowym Testamencie zaczerpnięte są w większości przypadków z Septuaginty, a nie z tekstu hebrajskiego, nie z oryginału hebrajskiego. I stąd ta różnica w transkrypcji. Z Septuaginty będzie to Fares, a z tekstu hebrajskiego będzie to Peres, ale to jest ta sama osoba. I teraz tak, czytamy. Tacy są potomkowie Peresa. Peres zrodził Hesrona. Hesron zrodził Rama. Ram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Nachszona. Nachszon zrodził Salmona. Salmon zrodził Boaza. Boaz zrodził Obeda. Obed zaś zrodził Isajego, a Isaj zrodził Dawida. I tu mamy rodowód Dawida zaczynający się od Faresa. Przypominamy sobie, co jest napisane pod koniec trzeciego wiersza 23 rozdziału 5 Mojżeszowej. również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. A więc policzmy tą całą generację w tekście, w genealogii Dawida w księdze Rut. Dawid, Isaj, Obed, Boaz, Salmon, Nachszon, Aminadab, Ram, Hesron i Perez. Dawid będzie który?
Dziesiąty.
Czyli żadnej szansy. Gdyby Pan Bóg nie okazał swoją łaskę w ten sposób, że posłał Samuela i namaścił Dawida, który sobie nic nie zawdzięczał, bo był pastuchem owiec. Ci najstarsi jego bracia walczyli w armii Saula, ale on doglądał owiec, bo on się do niczego więcej nie nadawał. Gdyby Boża łaska nie przykryła tej dziesiątej generacji, dziesiątego pokolenia, Dawid nie mógłby zostać królem. Bracia i siostry, co to mówi nam? To mówi nam o tym, że Abraham zgrzeszył, i Dawid zgrzeszył, i Juda zgrzeszył, i wszyscy zgrzeszyli, i nie dostali im Bożej chwały. I może wróćmy jeszcze raz do tego 23 rozdziału 5 Mojżeszowej. 4 wiersz. Nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. A tu w drugiej części wiersza 4 jest ta sama formuła, jaką spotykamy pod koniec wiersza 3. Mianowicie również dziesiąte pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. Rut, choćbyś nie wiadomo jak długo żyła, jak Metuzalem, nie masz szansy. Jeśli Boża łaska nie przykryje moich i twoich grzechów, nie masz żadnych szans. Bracia i siostry, to jest poselstwo Słowa Bożego Nowego Testamentu. Ale po co przyszedł Pan Jezus? Aby szukać i zbawić to, co zginęło. I dlatego w tym rodowodzie Pana Jezusa są 4 kobiety. Tamar, ukamienować. Rahab, ukamienować. Rut i tak nie ma szans, aczkolwiek prowadziła się moralnie, to i tak jako poganka, jako moabitka, nawet dziesiąte pokolenie nie ma prawa wejścia do zgromadzenia pańskiego. No i teraz jestem winien 4 osoby. O 4 osobie też mówię rodowi Pana Jezusa. Ja już nie chcę was zanudzać tym wszystkim, ale przeczytam wiersz 6. A Jesse był ojcem Dawida króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. No, tak? Mateusz nie wiedział, jak miała na imię matka Salomona. Nie wiedział? Nie wiedział? Nie wiedział. Bracia i siostry, to jest 1000 lat po śmierci Dawida. A Słowo Boże mówi wyraźnie, zapłatą za grzech jest śmierć. Dawid wprawdzie w 11 rozdziale 2 Księgi Samuelowej zgrzeszył, wiemy, zrobił sobie jeden dzień urlopu, no aby się troszkę zrelaksować, a po południu wyszedł na balkon i zaczęło się. I przychodzi Natan do niego, prorok, i powiada: Dawidzie, coś ty najlepszego zrobił. Coś ty zrobił. Mamy kilka psalmów pokutnych. 32, 51 i kilka jeszcze innych. Dawid tego samego dnia pokutował. I Pan Bóg przebaczył Dawidowi. Ale skutki tego wszystkiego musiał Dawid ponieść. Miecz z twojego domu nie wyjdzie. Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy chcieli to jakoś sparafrazować, to byśmy powiedzieli tak. Rana się zagoiła, ale została blizna. I nawet kilku potomków, którzy rządzili po Dawidzie na tronie Dawidowym w Jeruzalem, jest kilka razy powiedziane o tym, że albo dorównywali swojemu ojcu Dawidowi, albo nie dorównywali swojemu ojcu Dawidowi, ponieważ tą miarą na samej górze był Dawid. Wszyscy byli mierzeni według miary Dawida. Ale tam jest maleńka klauzula. Z wyjątkiem sprawy z Uriaszem Chetejczykiem. I dlatego ludzie dzisiaj mogą robić co chcą. Ludzie mogą mieć 10 żon, 10 mężów, mogą żyć, partnerować, cokolwiek będą chcieli. Mogą robić, co będą chcieli. Ale w oczach Bożych u Dawida zawsze to będzie nie Betszabę, ale żona Uriasza Chetejczyka. Bracia i siostry, Słowo Boże powiada, że Bóg się nie zmienia. I Boży zakon nie zmienia się od czasów Synaju. Do dzisiejszego dnia Boży zakon obowiązuje. Dlatego zarówno w Biblii Hebrajskiej zakon jest na samym przodzie, tak samo i w Biblii Chrześcijańskiej. Mamy 5 ksiąg mojżeszowych. Zakon się nie zmienia, ale dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa zakon zostaje przykryty przelaną krwią Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego jest przebaczenie grzechów dla wszystkich ludzi, bo jest przelana krew Pana Jezusa. I dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus przelał swoją świętą krew, jest napisane, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, ale jedno jest pewne, że krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bracia i siostry, przepraszam, że to tak przeciągnąłem ten temat, a to jest właściwie, to jest dopiero część pierwszego rozdziału Ewangelii według Mateusza. Przestudiujmy to zagadnienie aż do końca. To jest niesłychanie ciekawe. Ciekawe dlatego, że Mateusz tak ułożył ten rodowód Pana Jezusa, że podzielił to na 3/14. Mianowicie od czasów Abrahama do Dawida, od Dawida do niewoli babilońskiej i od niewoli babilońskiej do Chrystusa. 14 to jest 2 razy 7. 7 jest cyfrą Bożą w Piśmie Świętym. Na przykład imię Dawida występuje w Biblii 1134 razy, czyli 162 razy 7. Imię Mojżesza występuje 847 razy, czyli 121 razy 7. Księga Objawienia ma kombinację z cyfrą 7 aż 54 razy. U Mateusza ta sama kombinacja występuje wiele razy. Dlatego Mateusz zrobił 2 razy 7, dlatego że łatwiej siódemki zapamiętać. Izraelici mieli specjalny system zapamiętywania faktów. To był system siódemkowy. I dlatego to są ciekawe rzeczy. Warto przestudiować Słowo Boże. To nie jest nudna karta Nowego Testamentu. To jest wszystko arcyciekawe. Wszystko tam tchnie Bożą mocą, Bożą łaską, Bożym miłosierdziem. Warto. Warto czytać, studiować Słowo Boże, a będziemy w tym widzieć wielkie Boże błogosławieństwo. Dziękuję.